Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu.
Jej! Juhu!
No to cześć. W tym odcinku nie czekają Was żadne dziwne zmiany personalne, bo spotykamy się w starym, znanym składzie. Czy lubianym? Tego nie wiemy. Zostawiamy to Wam. W każdym razie tutaj Patryk.
I Maciej. A lubianym moja mama mówiła, że mnie lubi. Co dziwne, Ciebie też lubi. I twoja mama też cię lubi i mnie lubi.
Ale przynajmniej ja nie lubię ciebie, więc to się jakoś wyrównuje.
Tak, konstans w przyrodzie zachowany.
Jej! W każdym razie, my tutaj gadu-gadu, ale ty, drogi słuchaczu, wiesz, po przesłuchaniu ostatniego odcinka, że ten należy do serii. Do serii, w której mówimy o postaci. A tutaj będziemy mówili o tym, jak to ładnie ujęliśmy w tytule, identyfikacji wizualnej naszej postaci. Znaczy, naszej albo twojej, albo kogoś jeszcze innego.
Tak, jak się przekonasz, podchodząc już do serii całościowo, być może wracając do tego odcinka, kiedy wszystkie już zostały nagrane, identyfikacja wizualna nie jest absolutnie wszystkim, co tworzy twoją postać, ale jest na tyle istotna, że od niej właśnie zaczynamy już nasze szczegółowe rozkminy.
Jako pierwsza rzuca się w oczy. Hehehe.
Tak. Nawet jeżeli nie jesteś gruby, a niektórzy z nas są, to i tak ludzie widzą cię i tak cię piszą, jak cię widzą. Tak mówi ludowe porzekadło. I dlatego o tym będzie mówić. Jakoś nie wyciągnę z tego żartu nic więcej, więc...
Chyba nie.
Chyba do konkretów.
Ale jako, że tak wolę sprostować, bo nagrywamy to niedługo po świętach Bożego Narodzenia, więc warto dodać, że obydwaj jesteśmy grubi.
Ja tylko po świętach, Patryk, zawsze.
Tak? Anyway. Nie będziemy tutaj rozwlekać tego wstępu. Bo mimo, że się da, to po co? Wszystko można, ale nie wszystko przynosi korzyści, prawda? Więc przechodzimy do pierwszego bardzo ważnego punktu, o którym musimy sobie powiedzieć. I jeśli nie znużyły cię wcześniejsze odcinki, to wiesz, że zazwyczaj zaczynamy od definicji. Więc tutaj może nie będziemy sięgać aż do definicji, ale powiemy sobie, czym jest wygląd.
Tak, i ty mały disclaimer. Mówiąc o wyglądzie, będziemy zajmować się tylko i wyłącznie statycznym wyglądem. Nie będziemy pochylać nad tym, jak kroczy twoja postać, jakie ma ruchy,
jak tańczy.
Jak tańczy, jaki ma temperament. Na to wszystko przyjdzie czas i znajdzie się miejsce. My będziemy mówić o tym, jak cię widzą, tak cię piszą, jeżeli stoisz albo jesteś na zdjęciu.
Tak, jeśli ktoś by zrobił ci zdjęcie na scenie, to o tym właśnie będziemy mówić.
A czasem ludzie robią zdjęcia na scenie, więc... No.
Czasem nawet, kiedy mówi się im, żeby nie robić zdjęć, to i tak robią zdjęcia. Więc lepiej wyglądać jakoś. Tak. Lepiej nie być bezcielesną chmurą dymu.
Chociaż to też byłaby dobra postać.
Oj tak, to byłoby naprawdę ciekawe.
Więc wracając, według naszej roboczej, wyciągniętej z palca definicji postaci i jej wyglądu, wygląd to jest ogół cech, które ludzie widzą, rejestrują i na jej podstawie wnioskują na temat tego, czym jesteś. Ależ zabełkutałem.
Tylko troszeczkę. Ale ta niezwykle skomplikowana i złożona definicja jest tym, co chyba nam wystarczy.
Tak, na tym możemy pracować, na tym się możemy oprzeć, bo tak. I tak... Dużo słów przed nami do wypowiedzenia.
No, czyli jak cię widzą, tak cię piszą, w tym możemy to ująć.
No.
A widzą cię. Ludzie cię widzą, patrzą, obserwują. Nic nie umyka im spojrzeniom. Ich spojrzeniom, znaczy się. Więc warto przykładać się do tego choć troszkę. Ale, zanim byśmy przyszli do konkretów, to wrócimy do czegoś, co też powoli staje się tradycją. Wrócimy do przykładów.
Przykładów?
Przykładów. Bo... Jeśli chodzi o wygląd, to są ludzie poza nami, którzy wyglądają. Co więcej, są wykonawcy, którzy wyglądają i są nawet magicy, którzy wyglądają. I to wyglądają jakoś.
Tak. I my możemy tutaj wziąć dwie bardzo skrajne persony.
Tak, bo
wyglądu.
Moglibyśmy też wziąć typowe persony, takie gdzieś z środka naszego spektrum wyglądowego.
Czyli typowy korporacyjno-weselny magik.
Dokładnie.
Garnitur, krawacik, koszula. A...
Nie do końca dobrze dobrany do całego zestawu buty.
Tak, w miarę za to wypastowane. Krawat raczej cieńki, wyłogi marynarki za cieńkie.
Brak poszetki, a za to wypustka.
I zafastrygowane kieszenie w brustaszy.
Bonusowe punkty za poliestrowy błyszczący garnitur.
Tak, i dodatkowe bonusowe punkty za brustaszę, która jest tylko... za butonierkę, która jest tylko atrapą.
Oj tak, to już punkty bonusowe idą w setki wtedy. Ale nie skupiamy się na tym, bo taki wygląd jest nudny, do niczego nas nie prowadzi. I niewiele różni magika od sprzedawcy używanych samochodów.
To czy sprzedawcy używanych samochodów zazwyczaj mają te karciaste te marynarki, takie, a magicy mają bardziej takie ciemne.
Tak, bo karciaste marynarki są trochę droższe, więc ich stać. A magika, wiadomo, nie stać.
Tak właśnie patrzę na Patryka, Patryk siedzi, a w tle wisi moja karciasta marynarka z Kaszmiru. Boże, jak ona jest piękna.
A chciałbyś do niej przytulać.
No.
Macieju, zostaw marynarkę, musimy podcast nagrać.
No, a wracając do wyglądu, weźmiemy dwie postacie, których kontrast pomiędzy nimi jest wręcz kontrowersyjny.
Jeśli znasz postacie, to nie musisz ich wyszukiwać, ale jeśli nie znasz, to możesz spodobać podcast i wyszukać sobie w jakiejś tam twojej ulubionej internetowej wyszukiwarce, jak oni wyglądają, bo będzie miało to znaczenie.
I oto, naprzeciwko siebie, staje dwóch dżentelmenów. Jeden z nich to Chris Angel.
Którego możesz znać z telewizora, bo tam sobie robił różne dziwne rzeczy w koszulce lub bez, albo w takiej kamizelce na gołą klatę, w tych swoich dziwnych fryzurkach z okularami przeciwsłonecznymi i bardzo specyficznych, obcisłych spodniach ponawianych ćwiekami czasem.
Tak. A z drugiej strony, z lekko sardonicznym, dionizyjskim uśmiechem stoi Pop Haydn.
Tak, Pop Haydn jest zdecydowanie postacią kontrastową do Chrisa Angela. Obydwaj, co prawda, wyglądają jak nie z tych czasów. Pop Haydn wygląda jak z XIX wieku, za to Chris Angel jak z lat 90. A każdy, kto wie, jak wyglądały lata 90, to zdaje sobie sprawę, że to był najgorszy okres estetyczny dla całego wszechświata.
Spoko, te czasy wracają.
Nie skomentuję. W każdym razie tak, Pop Haydn w swoim meloniku, marynarce.
Trzyczęściowym garniturze.
Marynarka taka jeszcze pamiętająca czasy surdutów.
Tak, zegarek jest z dewizką oczywiście schowany w kieszeni, bo gdzieżby na nadgarstku.
Co on na wojnie jest pierwszej, wielkiej, która zakończy wszystkie?
Tak, krawat, halsztuk albo bolo wręcz wiszące pod szyją. Bolo to taki krawat sznurkowy z takimi metalowymi okuciami.
Tak, znany w Teksasie czy Alabamie czy innych dziwnych stanach.
Tak, co ciekawe, przyszedł do tych wszystkich innych krajów z Argentyny.
A to jest ciekawe.
To jest ciekawostka. Więc mamy gwiazdę wannabe, gwiazdę rocka i...
Połączoną trochę z gwiazdą emo.
Tak, i szczeniackiego emo motocyklistę. Kontra człowieka, który podróżuje w czasie albo ma problemy psychiczne, bo wydaje mu się, że podróżuje w czasie i ubiera się, wręcz cosplayuje tamte lata.
Albo pochodzi z czasów, kiedy mężczyzna nie mógł wyjść z domu bez kapelusza na głowie i rewolwera przy pasie.
I rękawiczek.
Oj tak, bo komuś trzeba było rzucać jeszcze te rękawiczki.
Więc mamy dwie zupełnie skrajne postaci. Obydwaj są iluzjonistami.
Obydwaj są bardzo znani.
Obydwaj są bardzo znani, obydwaj są bardzo utalentowanymi iluzjonistami, których... Można się sprzeczać, można ich lubić, można ich nie lubić, jednego bądź dwóch, ale obydwaj są doskonałymi fachowcami w swojej dziedzinie.
To zdecydowanie.
I każdy z nich wygląda zupełnie inaczej. Łączy ich to, że absolutnie wszystko ich dzieli. Nie mają ani jednego wspólnego elementu swojego wizerunku.
A mimo wszystko obydwaj robią magię i są rozpoznawalni, znani. Wychodzi im to całkiem spoko. Tak przyzwoicie.
Tak. I obydwaj posługują się swoją postacią świadomie i z rozmysłem.
Tak, tam te postacie nie są przypadkowe, bo ciężko ubierając się w swoje normalne ubrania wyglądać jak z XIX wieku. Tak jeszcze się nie dzieją. Albo wyglądać jakby się zatrzymało w latach 90. na dosyć konkretnym poczuciu estetyki.
Swoją drogą, tutaj nie mogę się powstrzymać przed żartem. Ostatnio Chris Angel w swoim ponoszącym rozliczne klęski programie Magic with Stars. Oby ten program zdechł szybciej niż się narodził. A wzbudził wielką popularność, bo założył sobie na twarz tyle makijażu, że gdzieś słyszałem, jak ktoś się śmieje, że wygląda jakby rzeczywiście się zatrzymał w latach 90. i miał tyle lat, ile miał wówczas w latach 90., czyli jakieś 20 kilka.
Tak. No, specyficzne poczucie estetyki przemawia przez tą jego postać, ale to jest właśnie niezbędne, żeby tą postać wykreować na to, czym ma być.
Tak, w całej tej serii będziemy zastanawiać się nad postaciami i chciałbym, słuchaczu, żebyś nie zastanawiał się nad tym, czy ta postać ci się podoba, czy lubisz tą postać, czy nie, tylko chciałbym, żebyś wyciągnął z tego taki meta-wniosek, że postać jest jakaś i że być jakimś, pewna część ludzi nie będzie cię lubiła, ale pewna część ludzi będzie cię lubiła. Ale to, co będzie wspólne dla tych dwóch grup, to te dwie grupy będą wspólnie odróżniały cię od innych iluzjonistów. I to jest coś, co chcielibyśmy ci przekazać.
Tak, to jest bardzo, moim zdaniem, ważny wniosek, ale też trudna prawda, którą trzeba zaakceptować. Jeśli chcesz być jakiś, to część ludzi będzie cię kochać, a część będzie cię nienawidzić. I nigdy nie uda ci się stworzyć postaci, którą wszyscy będą lubić. Ja jestem absolutnie przekonany, że gdzieś tam są ludzie, którzy nienawidzą Toma Hanksa. Mimo, że to teoretycznie jest niemożliwe.
Albo Robiego Williamsa.
Robiego czy Robina?
Tego, co nie żyje.
A nie wiem, czy Robi Williams żyje.
No tego, co nie śpiewał, co się śmiał.
Czyli Robina Williams.
Piotrusia Pana.
No, Robin Williams. Tak. No, na pewno są ludzie, którzy go nie lubili. Na przykład jego dealer, bo mu nie zapłacił za heroinę, bo umarł.
Co?
Co? Anyway. Tak, musisz zdać sobie z tego sprawę i musisz to zaakceptować. Jeśli nie, to hej, po co wychodzisz na scenę? Jeśli nie jesteś gotowy na nienawiść od ludzi, którzy na ciebie patrzą.
Tak, więc zanim przejdziemy już do konkretnych przykładów, spójrzmy jeszcze raz na nasze dwa wstępne przykłady. Chris Angel ma na głowie czapeczkę z daszkiem, z której wystają długie, fantazyjnie przetłuszczone włosy, bo one nie są naprawdę przetłuszczone. One są pokryte taką warstwą lakieru, jak pokrywali to goście z Motley Crue, tak, żeby wyglądały na brudne, ale trzymały taki...
Jakiś lakier, żel czy coś tak tam jest, jakiś produkt dziwny, który utrzymuje też szpikulce.
Tak, więc wiszą te dziwne pióra. Z drugiej strony mamy pana Popa Haydina, który ma melonik, spod którego widać idealnie przystrzyżoną fryzurkę.
I zaczesaną na modę, taką jaka była wówczas.
Tak. Chris Angel jest ogolony gładko. Pop Haydn ma charakterystyczny niemodny wąsik.
Znaczy modny, ale nie teraz.
Modny jest był w czasach, znaczy jest modny w czasach, z których przybył.
Dokładnie.
A jeden z nich ma gołą klatę, albo tak jak parę wspomniał, dziwną kamizelkę.
Drugi zasunięty po szyję, tak jak powinien mężczyzna się ubierać.
Tak. Jeden z nich ma eleganckie buty, które wyszły z podszewca, drugi jakieś kowbojki z cekinami, ćwiekami i nie wiem, czym jeszcze.
Pewnie jakieś sneakersy też tam w niektórych mu się pojawiały. Tak.
Ale zobacz, obydwaj mają łańcuch. Chris Angel ma łańcuch przy pasie, taki harlejowy, jak to harlejowcy noszą, a Pop Haydn ma zegarek z dewizką, czyli łańcuszkiem.
I właśnie doszliśmy do konkluzji tego odcinka. Łańcuch jest przedmiotem uniwersalnym i każdy magik powinien go mieć. Dziękuję, dobranoc.
Roll credits. Więc jeżeli nie masz łańcucha, kto nie ma łańcucha,
ten nie ma ucha?
Ten niech podcastu posłucha.
Dokładnie.
No, więc patrząc na te dwie postacie, możemy przejść do konkretów.
Tak. Będąc magikiem czy wykonawcą, pojawiając się przed ludźmi, są elementy, które możesz mieć ze sobą. Ale, zanim elementy, które możesz, są też elementy, które musisz mieć ze sobą. I to trochę będzie zależało od różnych sytuacji, od konwencji, bo kiedy dyskutowaliśmy z Maciejem przed nagraniem tego odcinka, to Chris Angel pojawił się właśnie dlatego, że on zerwał z bardzo ważną konwencją, czyli że magik powinien być ubrany w swojej górnej połowie ciała. Bo zaczynaliśmy od tego, że tak, magik zdecydowanie powinien mieć jakąś koszulę, koszulkę, t-shirta, coś takiego. No nie do końca. Magik nie musi mieć t-shirta nawet.
Magik zasadniczo może mieć listek zasłaniający jego genitalia i to wystarczy.
Tym bardziej, że jeśli chcemy znaleźć coś tradycyjnego w tym temacie, to nie musimy sięgać do Chrisa Angela. Możemy sięgnąć o około 100 lat prawie wcześniej do pana Houdiniego, który w swoich najpopularniejszych, do dzisiaj zresztą, ucieczkach, które były fotografowane i przedrukowywane w gazetach, występował wówczas w samej bieliźnie.
W stroju takim gimnastycznym.
Tak, co było... No bardzo kontrowersyjne tak naprawdę na tamte czasy, kiedy mężczyźnie nie powinno być do końca jeszcze widać dłoni nawet, choć to już zaczynałoby tak uchodzić, ale do szyi samej powinien być zakryty, kostki nie powinien pokazywać, a tu nagle Houdini w samych gaciach.
Tak, to były czasy, w których kultura amerykańska była wbrew pozorom bardzo purytańska. Ludzie za coś, co dzisiaj jest normą, byli skazywani do więzienia i byli traktowani jako zboczeńcy seksualni.
W Anglii zresztą też.
W Anglii zresztą też.
I to dużo dłużej.
Tak. Zachodzenie rozebranym można było trafić do więzienia. Więc Houdini jechał po bandzie bardzo ostro. To jest bardzo ciekawe, bo patrząc na iluzjonistów, my widzimy tylko tych ubierających się we fraki i bardzo często nawiązujemy do tego Jean-Jean Robert Houdin.
Jean-Jean, dokładnie.
Który tam promował ten taki klasyczny, mega formalny ubiór, tą jaskółkę czy inny surdut na scenę i patrzymy na Thurstona, na Blackstona, na tych takich wielkich iluzjonistów, którzy byli formalni, ale to nie było wszystko. Nie wszyscy iluzjoniści ubierali się w ten klasyczny, nudny, monotonny sposób. Przykładem jest Houdini i wszyscy z jakiegoś powodu przeaczamy ten fakt.
Tak. Więc magik wiele na sobie mieć nie musi. Aczkolwiek w niektórych konwencjach powinien i wypadałoby, żeby miał na sobie przynajmniej spodnie i jakieś wierzchnie przykrycie górnej części ciała.
Tak. Są też zdecydowanie rzeczy, które magik mieć nie musi w taki inny sposób. Bo o ile ta marynarka czy okrycie górnej połowy ciała nie jest konieczne, ale uznajemy, że raczej powinniśmy się tak ubierać.
Tak, bo też jeśli występujemy na przykład w plenerze w październiku, to raczej ciężko nam będzie to robić, będąc rozebranym. Tak. Szczególnie w Polsce.
Tak. To są też rzeczy, które są akcesoriami i o tym powiemy za chwilę. Ale takim akcesorium będzie, nie wiem, ogon od pifa, sygnet, ten zegarek z dewizką. Cała masa rzeczy, które, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, w latach 90. i 80. bohaterowie filmów mieli po to, żeby bardziej pogłębić wrażenia stworzonej przez nich postaci. I jak będziesz słuchał tego odcinka, to pamiętaj o tym, drogi słuchaczu, że tamci aktorzy nosili te elementy tylko na czas filmu. Więc to musiało być wymyślone, na szybko przygotowane, bo ta rola była szykowana tylko pod kątem filmu jednego bądź kontynuacji, jeżeli powstała. A ty, tworząc swoją postację, tworzysz ją prawdopodobnie na całe życie, więc jesteś w stanie zainwestować więcej, jesteś w stanie zainwestować więcej czasu i energii myślowej, jesteś w stanie wymyślić bardziej swoją postać.
Powiedzmy sobie szczerze, nie musisz wymyślać postaci na całe życie, bo jeśli na przykład tworzysz krótki spektakl, który chcesz wystawiać przez rok czy dwa, to tak, oczywiście możesz te same zasady zastosować do jednorazowej postaci, że tak to ujmiemy. Ale jeśli podchodzisz do tego podobnie jak my, że ta postać to tak naprawdę ty i całe twoje życie jest dopasowane do magii i występowania, to warto włożyć w to czas.
Tak. Jak to robić, będziemy o tym mówić jeszcze. Ta seria trochę potrwa.
Ale jeszcze jakiś tam odcinek czy dwa.
Czy osiem. A póki co zajmijmy się mięsem, czyli anatomią.
Dosłownie. Widzisz, mówisz tutaj mięsem, tak?
No.
Więc zaczniemy od mięśnia. Nie będziemy skupiać się na takiej anatomii. Powiemy sobie o ścięgnach zamiast tego. Dobrze. Zaczniemy od poszczególnych elementów ciała naszego magika, na które można coś założyć. Bo możesz się ubrać wszędzie. Znaczy się wszędzie. W każdym swoim elemencie ciała możesz ubrać się w coś innego. Jeśli ktoś z naszych drogich słuchaczy grywał w grę Elder Scrolls 3 Morrowind, to wie, że tam był pięknie rozwiązany sposób ubierania bohatera. Można było na każdy element ciała założyć element zupełnie innego stroju, co tworzyło wspaniały, wręcz wyborny kociokwik. I jako magik możesz podejść do tego podobnie. Nie wiem, czy warto, ale możesz. Więc my zaczniemy od góry.
Czyli głowy.
Głowa. Łebek. Jeśli jesteś żabą.
Tak.
Albo kapitol ciała, jakby to powiedział poeta.
Ja was przepraszam, słuchacze. Dzisiaj nasze poczucie humoru nie jest najwyższych lotów.
Ja nie przepraszam, gdyż żarty poetyckie przepiękne bywają zawsze.
Tak, tak, tak.
Krowa to piękny, tak.
Więc na głowę można założyć bardzo wiele rzeczy. I mówiąc wiele, mam na myśli wiele, bo przede wszystkim możesz nakryć swoją głowę nakryciem głowy.
Tak. Możesz mieć kapelusz.
Czapkę z daszkiem.
Możesz mieć szlafmiece.
Możesz mieć kaszkiet.
Możesz mieć pończochę jak bandzior.
Możesz mieć opaskę jak mistrz karaty.
Możesz mieć turecką czapeczkę.
Tak zwany fez.
Możesz mieć lejek.
Jak pacjent, jak lekarz w szpitalu psychiatrycznym w późnym średniowieczu.
Możesz mieć sztuczne rogi.
Sztuczne rogi jak Doc Hilford.
Możesz mieć prawdziwe rogi.
Jak bohater filmu Roga.
Możesz mieć czułki.
Możesz mieć czułki. Możesz mieć, jak to co mówimy może brzmieć śmiesznie, ale któreś z tych nakryć głowy może do ciebie przemówić.
Tak, bo możesz mieć na przykład kaptur, jak Piff, tak. Którego kaptur jest elementem stroju smoka i on ma kaptur z tymi takimi smoczymi łuskami sterczącymi.
Tak, ale możesz mieć też kaptur jak asasyn.
Albo jak kaptur, który był popularny w wiekach średnich, tak naprawdę, z takiej grubej wełny wodoodpornej.
Ostatnio widziałem, że jest firma w Polsce, nazywa się Hulta i oni produkują właśnie tego typu kaptury.
O.
Bardzo mi się podobają swoją drogą.
Kaptur to jest ciekawy element ubioru i coś czuję, że on wróci.
Tak, jak, to, że on wraca powoli.
Tak jak czuję, że niedługo też wrócą peleryny. Tak. Jak to słyszeliście tutaj, to po raz pierwszy.
Więc, czy twoja postać powinna nosić nakrycie głowy? Nie musi, ale może.
I czasem naprawdę warto. To jest wykorzystywane w wielu innych dziedzinach twórczych, bo na przykład, znowu się odniesiemy do moich ulubionych komiksów, ale też kreskówek tutaj, bo jeśli chodzi o rysunek, bardzo często na głowach postaci pojawiają się jakieś różne elementy, które wyróżniają je z tłumu, plus wskazują gdzie ta postać jest skierowana. Bo jeśli mamy kogoś z dużym takim ufryzowanym loczkiem na czole, to tam, gdzie jest skierowany loczek, niezależnie czy widzimy w dobrym oświetleniu tą postać, czy widzimy tylko jej zarys, wiemy, że w tamtą stronę ta postać patrzy. I to też może być przydatne.
I to jest bardzo pomocne. Za chwilę dojdziemy do okularów i zarostu, ale które też spełnia bardzo dobrą funkcję, bardzo dobrze wskazuje kierunek naszego wzroku. Ale w samym nakryciu głowy, tak jak Marek powiedział, ono może działać w bardzo konkretny sposób. I tutaj ja chciałem wejść w taką temat, może kontrowersyjny, może nie. Czy wolno nosić nakrycie głowy wewnątrz pomieszczenia?
I otóż teoretycznie nie wolno.
Teoretycznie nie wolno. Jest to nieeleganckie.
Tak, jest to nieeleganckie i były na to przyzwolenia wynikające z religii. Dlatego w Polsce zostało takie powiedzenie, czy komuś się to podoba, czy nie. Że jeśli ktoś wchodzi w nakryciu głowy do pomieszczenia, to często można usłyszeć, że jest Żydem, bo Żydzi jednak noszą jarmułki na głowach. Tak. I im to zawsze uchodziło społecznie. Dla nich to było normalne i im nie mógł tego mieć nikt za złe. Ale jeśli ktoś nie był Żydem, ani nie chodził z jakiejkolwiek innej religii czy grupy etnicznej, która musiała mieć nakrycia głowy, to to już nie było widziane dobrze.
Tak. I jest to często etniczne, bo tak jak Żydzi, tak samo Sikhowie na przykład nie zdejmują nakrycia głowy.
Dużo jest takich grup, które mają jakieś wymogi, no i nie ma się co dziwić. Jeśli tak jest, to tak jest.
Tak.
Aczkolwiek w polskiej kulturze zwykły mężczyzna, czy no mężczyzna zazwyczaj, bo kobiety mogły się ukazywać w wielu różnych nakryciach głowy. I tutaj paniom to przystoi wszędzie, bo zgodnie z religią chrześcijańską to w kościele się kapelusz zdejmuje, chyba że jest się kobietą.
Tak, no bo w Polsce, albo kardynałem.
To tak.
Bo w Polsce ta kultura jednak jest jeszcze dosyć mocno chrześcijańska i w wielu pomieszczeniach znajdują się krzyże. I mężczyzna powinien zdjąć kapelusz. Ale to się zmienia bardzo mocno, bo jak byłem szczenięciem, to pamiętam czasy, kiedy jak się jechało tramwajem i tramwaj przejeżdżał obok krzyża, to wszyscy zdejmowali czapki w tym tramwaju i żegnali się krzyżem. Tramwaj przejeżdżał obok krzyża i to była taka magiczna bariera. Wszyscy... Teraz ten zwyczaj już umarł dosyć mocno. Tak samo jak zwyczaj zdejmowania czapki, kiedy się mówi komuś dzień dobry.
Tak, te zwyczaje niestety odchodzą do lamusa.
Tak. Znaczy ja chodzę często w kapeluszu i uchylanie kapelusza sąsiadom, kiedy mówię im dzień dobry, jest jedną z przyjemności, którą mam nosząc kapelusz.
Też tak robię, aczkolwiek dla nas to jest taki... No my lubimy takie starsze czasy. To podejście do polskiej kultury, która no moim zdaniem była wspaniała, to na przykład, że do wszystkich się mówi na pan, pani.
Tak.
To niestety umiera, ale moim zdaniem warto zdawać sobie z tego sprawę i warto o tym pamiętać. I nawet jeśli chcesz łamać te zasady, wchodzić do pomieszczenia w kapeluszu na głowie, to warto wiedzieć, że nie powinieneś.
Tak. I więc wchodząc tam, robisz świadomie, gwałcisz pewną zasadę. Robi to Tamaris, chodząc wszędzie w kapeluszu. Robi to Dani da Ortiz, który chodzi w tych śmiesznych kominach. Michael O'Brien chodzi w kaszkiecie. I Adriana Manowicz. W Polsce Juan Skubida, znaczy Michał Skubida, występuje w kapeluszu. I z tego kapelusza można bardzo łatwo stworzyć element, symbol, emblemat wręcz swojej postaci.
Tak, tym bardziej, że jeśli wybierzemy jakiś swój ulubiony model kapelusza, czy to będzie Humburg, czy to będzie Fedora, czy to będzie Melonik, to w tym obszarze się poruszając możemy naprawdę dużo pozmieniać, bo możemy mieć różne rodzaje meloników z różnymi piórami przy nich, czy nie. A nadal jesteśmy tą samą postacią i możemy sobie to zmieniać, żebyśmy się sami nie nudzili.
Znaczy też są różne typy kapelusza, poza Trilby, bo Trilby to jest podkapelusz.
Trilby to nie jest nawet kapelusz. Trilby to zbrodnia.
A Homburg to jest nadkapelusz?
Oj tak.
Fedora jest tak pomiędzy.
Fedora taki, powiedziałbym, złoty środek.
Tak. Znaczy kapelusz sam w sobie jest super. Ja kapelusze lubię, kapeluszy mam całkiem sporo. Nie są one immamentną częścią mojej postaci.
U mnie też nie, aczkolwiek teraz tak mi się nagle przypomniała jeszcze jedna osoba, która ma świetne podejście do nakryć głowy i jest to Takumi Takahashi, protegowany Lenarta Greena,
tak,
który ma piękne czapy i trochę mu jest zazdroszczę.
Potwierdzam to, że zazdrości.
Bardzo zazdroszczę.
Słyszałem, jak zgrzyta zębami, kiedy go widzi. I Patryk chciał go zaatakować kiedyś na jednej konferencji magicznej, jak typowy opresyjny ósmoklasista, trzecioklasista, który ma fajną czapkę z daszkiem oryginalną.
Tak, i wtedy ja bym wyszedł z tą czapką. Ach, to byłoby cudowne.
I jego drugi by się nadaje.
Oj, drugie na śniadanie też by się przydało. Trzymał mnie za kołnierz, a ja przebierałem nogami jak w kreskówce.
Tak było. Więc na głowie możesz nosić jeszcze okulary.
Oj tak, a czasem nawet musisz.
Tak. Możesz też nosić kolczyki, Możesz też nosić zarost. Trochę przyspieszyłem, bo się rozgadaliśmy.
Tak, ale wiecie, że lubimy się rozgadywać.
Tak. Więc wszystkie te elementy, które możesz nosić albo musisz nosić na twarzy, powinny zostać dobrane świadomie, bo okulary mogą mieć swoją funkcję. Na przykład u Maxa Mavena, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, ciemne okulary bardzo mocno tworzą mu postać.
Tak. I w na przykład prezentacji niektórych efektów też okulary mogą mieć znaczenie. Jeśli kojarzycie Shona Farquhara i jego Sheerlak, to tam okulary grają rolę.
Tak. Ja musząc nosić okulary, jestem w stanie z okularów wyciągnąć bardzo dużo komedii. Mówiąc, okej, okay, to ja teraz nie będę patrzył i zdejmuję okulary. I bezczelnie patrzę na ludzi. I to tworzy doskonałą komedię.
Szczególnie dla ludzi, którzy też noszą okulary i wiedzą, tak, że rzeczywiście nic nie widzą.
Tak. Ale okulary nie muszą być tylko i wyłącznie komedią, bo jeżeli spojrzymy na Cardiniego, który nosił monokl, to tworzyło jego postać rewelacyjny sposób. Zblazowany, starszy pan z poprzedniej epoki. Monokl jest do tego celu idealny.
Tak, wówczas oczywiście to nie był starszy pan z poprzedniej epoki tak bardzo, jak teraz. Ale my niestety, chcąc nie chcąc, będąc więźniami swojej właśnie chwili w naszej historii świata, my patrzymy na to właśnie jak na kogoś już sprzed 100 lat.
Tak, ale jeżeli zacząłbyś nosić monokl, to prawdopodobnie będziesz jedynym iluzjonistą w tym kraju, który nosi monokl.
Tym bardziej, że bardzo ciężko jest zdobyć monokl. I to taki używalny.
Ja kiedyś szukałem dobrego monokla i się poddałem. Bo tam jest taka sprytna sprężynka, która ma go rozpierać wokół.
Stumiewający.
Więc monokl, kolejnym elementem twarzy jest zarost.
Tak. Niezależnie od płci, bo wszyscy mogą mieć zarost, prawdziwy czy sztuczny. Jeśli sobie lubisz przyklejać sztucznego wąsa, to hej, czemu by nie? Zarost często kojarzy się z iluzjonistami, bo przez wieki mieli. I na przykład Maciej ma brodę podobną trochę do Eugena Burgera.
Podobieństwo jest zaręczem o tym, zupełnie nieprzypadkowe.
Ja natomiast też, ci co wiedzą, to wiedzą, że mam wąsa i brodę taką trochę kozią bródkę, bo to też nie jest przypadkowe.
Tak, Patryk lubi Lenina bardzo, dlatego się na niego stylizuje.
Tak, niektórzy mówią, że wyglądam jak Lenin, choć moim celem było wyglądać jak diabeł, więc chyba udało mi się odnieść sukces.
Ale to jest to samo. Nie widzę żadnej różnicy.
Dokładnie. A tak zupełnie szczerze to tak, wzorowałem się na tych wszystkich impio wyglądających diabołach z różnych plakatów magicznych, szczególnie XIX-wiecznych.
Faust to jest kierunek, w którym powinieneś patrzeć, jeżeli ci to interesuje.
Tak, i tam właśnie często przedstawiane były takie diabły, które podprzeptywały coś. Nie mówię tutaj o impach, tylko mówię o tych rzeczywiście diabłach,
tak, które podprzeptywały. Mefistofeles jest ikonograficznie przedstawiony w bardzo konkretny sposób. I to jest ten typ zarostu. I on też się bardzo magicznie kojarzy. On jest dosyć mocno zakorzeniony w kulturze. Patrykowa bródka jest taka bardziej tajemnicza diabla. Moja bródka jest bardziej taka mojżeszowa, mędrcowa.
Tak, co, bardziej na mędrca, dokładnie.
Co służy mojej postaci. Czy to wyczerpuje temat zarostu? Absolutnie nie. Bo jeżeli będziesz miał samego wąsa, to jesteś w stanie tego wąsa ustylizować na masę różnych sposobów, przekazać masę różnych postaci.
Tak, tym bardziej, że w Polsce nawet mamy różnych magików, którzy różnie swoje wąsy układają. Czy to Pan Magiczny, czy to Hatman Show.
Tak.
Oni też jakieś tam swoje wąsy mają, każdy inaczej o niego dba i każdy ma inne podejście.
Znaczy najbardziej charakterystycznym wąsem w magii jest Axel Heklau oczywiście.
Zdecydowanie.
Tak, który nosi ten... nosi tą, jego postać tego oficera policji z ubiegłego wieku.
Pruskiego
właśnie.
To chyba jeszcze nawet nie ubiegłego, tylko jeszcze wcześniejszego.
Ubiegłego. Jest bardzo charakterystyczny i wąs jest jego głównym elementem.
Tak.
Wąs i okularki to chyba jest nawet jego logo teraz, ale nie jestem tak pewien. Oczywiście na twarzy może mieć jeszcze kolczyki.
Możesz mieć kolczyki, ale możesz też mieć coś, co też się coraz częściej pojawia, bo możesz mieć na przykład tatuaże.
Tak. Znaczy nie powinieneś, ale możesz. Jestem, znaczy nie powinieneś, ja jestem tylko boomerem, więc...
Tak, my jesteśmy trochę boomerami i ja bym sobie na przykład tatuażem na twarzy nie zrobił, ale wiem, że są w Polsce ludzie, którzy mają tatuaże, jest ich coraz więcej. Wiem, że nawet wśród naszych patronów jest przynajmniej jedna osoba, która ma tatuaż na twarzy. Znany też z różnych wystąpień swoich na Netflixie jest DMC, który też ma na głowie, na skroni tak bardziej tatuaż, więc to też jest możliwość.
Tak, bo jeżeli wytatuujesz sobie, tak jak DMC, starożytne kabalistyczne zaklęcie na czaszce, to jest mocny element budujący twoją postać.
Albo jak Mark Calabrese, który wytatuował sobie na głowie z tyłu impa, który podszeptuje mu coś do ucha.
Tak.
To jest absolutnie fantastyczny tatuaż dla
magika. To opowiada historię. A dobrym przykładem jest też Peter Turner, który tatuował sobie Forever, bo chyba nie wiedział, że tatuaże są na zawsze, więc zapytał tatuażysty, weź mi ten... Dobra. Nie,
co, ci kojarzy,
nie będę ciągnął tego żartu.
Zostawmy, to zostawmy.
Zostawmy. Więc tatuaż, kolczyk, to wszystko... Znaczy dzisiaj się nie mówi kolczyk, tylko piercing. Więc to wszystko może budować twoją postać, a jesteśmy dopiero na głowie.
I to nawet nie skończyliśmy, bo jeszcze jest szyja.
Jeszcze jest szyja.
Oczywiście szyję możesz owinąć szalikiem, możesz zarzucić na nią jakąś biżuterię, możesz mieć krawat, możesz mieć fular, możesz nosić stryczek. No, zależy gdzie chcesz iść, bo jeśli chcesz być gotyckim magikiem, to lina związana z stryczek będzie pasowała.
Znaczy, jeżeli byś chciał robić mediumistyczne pokazy czytania w myślach i nosiłbyś zerwaną linę zawiązaną w piękny stryczek, to już opowiada historię.
Tym bardziej, że stryczek zdjęty z wisielca jest talizmanem w różnych kulturach, a stryczek, który się zerwał na wisielcu, który przeżył to, jest jeszcze mocniejszy.
Znaczy, w ogóle wisielcy to była taka produkcja magicznych elementów, bo nie wiem, czy wiecie, jak wisielec się zesikał, to tam, gdzie jego mocz padł, rosła mandragora.
Tak, paznokcie się zbierało, palce, nos, tak, języki, wszystko. I jakkolwiek byłoby to obrzydliwe, to było dla ludzi magiczne.
Tak.
Bo trochę częściej widzieli powieszonych ludzi, niż my to doświadczamy tego dzisiaj.
Tak, szczególnie po wojnie. A więc stryczek noszony na szyi może się wydawać abstrakcyjnie. I jest abstrakcyjny, i ja bym nie nosił stryczka. Ale gdybym miał zrobić mediumistyczny pokaz czytania w myślach komunikujący się z ofiarami Powstania Wielkopolskiego, to taki stryczek ze starej liny opowiadałby historię doskonale. A założenie tego stryczka, żeby być bliżej tamtej epoki, no to już by budowało cały pokaz tak naprawdę.
Tak, więc tutaj też mamy dowolność pełną i wszystko, co założymy, będzie jakoś wpływało na postrzeganie nas przez ludzi.
Tak, szal jest dobrym pomysłem, bo artyści noszą szale.
Tak, artyści kojarzą się w ogóle z szalem i beretem.
Tak. I jest to bardzo, bardzo ciekawe. W sumie to nie mam informacji, skąd to się wzięło, ale artysta noszący fantazyjny w jaskrawym kolorze szal będzie artystą tak na pierwszy rzut oka.
Tak, zdecydowanie. Ktoś popatrzy i powie, o, co to za artysta?
No dokładnie.
Pewnie biedny.
Z takich bardziej prozaicznych rzeczy, na przykład Dickinson nosi rozwiązaną muszkę.
Tak, i to staje się dla niego elementem pokazu, bo on wchodzi przy muszce rozwiązanej i po pierwszym efekcie ją wiąże.
Tak, i dla ludzi to wiązanie muszki jest już efektem magicznym, bo nikt już dzisiaj nie wie, jak wiązać muszkę.
Tak. A wiązanie muszki jest fajne, miłe i przyjemne. Tak. Polecam.
Tak, kiedyś znałem 3 sposoby. Teraz znam tylko jeden.
Nie trzeba więcej niż jednego.
Jeden wystarczy. Ale niezawiązana muszka wygląda w sposób bardzo nietypowy, a biorąc pod uwagę, że wielu osób zapomniało, a wielu ludzi z naszych pokoleń nawet nie wiedziało nigdy, że muszka może być wiązana.
Tak, a nie jest tymi dwoma zszytymi kawałkami materiału. Tak.
Rozwiązana muszka będzie wyglądała równie ciekawie jak pętla od szubienicy.
Tak, i na pewno nada klimat temu całemu show. Bo hej, jeśli ty nigdy nie widziałeś czegoś takiego, a wykonawca przed tobą ma coś takiego, wiąże to i jeszcze robi to z gracją i wprawą, to on wie o świecie trochę więcej niż ty i bardzo możliwe, że możesz dowiedzieć się od niego czegoś ciekawego.
Tak. W dawnych czasach jeszcze zwyczaj był taki, że mężczyźni nosili elementy kobiecej biżuterii, bo dama dawała kawalerowi coś swojego, i on to nosił z dumą.
Tak. Takie... Pamiętać o niej.
Tak. I co oznacza, że na przykład mężczyzna może nosić kobiecą kolię z perłami. Znaczy teraz próbuje się promować perły dla mężczyzn, co... Jako...
co on nosi sukces bardzo duży.
Tak.
Ja tego nie rozumiem, bo za naszych czasów wychowawczych to było bardzo kobiece, no ale hej, czasy się zmieniają.
Czasy się zmieniają.
I peleryny wrócą.
Które, a peleryny w sumie nosi się na szyi prawie, że więc...
Dokładnie. Moja wisi w szafie i czeka. I to nie jest żart.
Gasz. Więc możesz nosić nawet wisiorek, który jest nieparzysty z twoją płcią i on będzie również mógł tworzyć twoją postać.
Tak, tym bardziej, że w obecnych postmodernistycznych czasach możesz nosić tak naprawdę wszystko. I jeśli jesteś w stanie udźwignąć spojrzenia ludzi dookoła siebie, szczególnie, że jeśli jesteś wykonawcą, to twoja postać i tak się wyróżnia i musi się wyróżnić, więc musisz być w stanie to znieść, to hej, możesz nosić cokolwiek.
Tak.
Ale pamiętaj, że to wszystko odbija się na postrzeganiu ciebie. Więc lećmy dalej i skupmy się może na korpusie magika, bo to jest bardzo duży element naszego ciała i to jest to, na czym bardzo wiele osób się zacina. Bo magik kojarzy nam się, jednak z tym właśnie XIX-wiecznym podejściem od pana Jean Roberta Houdin, z frakiem, tą jaskółką taką i białą koszulą, muszką. Ogólnie rzecz biorąc, cylinder i te sprawy. Wiecie, o co chodzi. Czasem jeszcze białe rękawiczki. A mało który magik dzisiaj tak wygląda.
Co więcej, wydaje mi się, że prawie żaden magik tak nie wygląda, bo zrobiło się takie lobby w środowisku magików. Mówią to często nawet te osoby bardzo, bardzo wysoko, że tak powiem, na drabinie autorytetu magicznego, że magik nie powinien ubierać się w ten sposób zacofany, powinien ubierać się hip-hip, tak do swojej epoki.
Streetwear i te sprawy.
Tak. I oczywiście nie ma w tym nic złego, ale zostawiło to ogromną niszę. I jeżeli nosiłbyś dzisiaj jaskółkę, tak zwany morning suit, czy inny surdut, czy inny frak, a tak to są różne rzeczy.
Zdecydowanie.
To wyglądałbyś charakterystycznie, jesteś w stanie zbudować w ten sposób swoją postać. Oczywiście możesz nosić też ramoneskę, możesz być magikiem harleyowcem.
Możesz chodzić w bluzie z dresu, albo samym dresie.
Tak, i dużo iluzjonistów chodzi w bluzie z dresu. Znaczy ja uważam, że występując publicznie, chodzenie w bluzie z dresu jest złym pomysłem, bo klasyczna męska elegancja wyewoluowała w ten sposób, żeby eksponować klasyczne męskie cechy. Ten dymorfizm płciowy mężczyzny. Biała koszula jest skryta pod ciemną marynarką, bo poszerza cię w barach. Pas smokingowy opina twój brzuch, powodując, że wydaje się mniejszy. Krawat ukrywa guziki, które mogłyby się nieładnie rozchodzić w innym wypadku. I tak dalej, i tak dalej.
Jednak nie możemy się zamykać na tym, bo nam jest bardzo łatwo się zamykać na tym, bo lubimy ten styl, lubimy poszaleć trochę w włoskim znaczeniu tego słowa z precceturą i innymi różnymi ich zagraniami. Ale nie można się na tym zamykać, bo streetwear nadal jest dosyć popularny.
Tak. Ubiory różnych popkultur, ubiory różnych subkultur również stały się popularne. Można w Heimie kupić koszulkę Metaliki.
Tak, można chodzić w jakichś pseudo-militarystycznych ubraniach techwearowych, czy jakkolwiek się to nazywa.
Kurtka M65 for life.
Albo jakieś wręcz prawie cyberpunkowe elementy ubioru, które przychodzą do dzisiejszej mody. Ludzie chodzą w uszkach kocich normalnie na co dzień i nikogo to już nie dziwi. Więc tak naprawdę można dobrać cokolwiek. Tylko ważne jest to, żeby się skupić na tym, żeby to było spójne. Bo jeśli twoja postać mówi wyniośle z taką manierą XIX-wieczną...
I wychodzi w różowej bluzie z dresu.
Tak, to nie będzie pasowało.
Tak.
Jeśli wychodzisz i chcesz mówić o filozofii, to ubierz się jak profesor albo chociaż student filozofii.
Mhm.
Jeśli jednak mówisz na luzie i ten styl nie pasuje do ciebie taki wyprostowany jak struna i w ogóle, to hej, ubierz się w bluzę z dresu. Załóż sobie te perły na szyję. Bo twoja postać wtedy będzie bardziej spójna i no po prostu będzie łatwiejsza do zrozumienia.
Tak, ja eksperymentując z moją postacią miałem taki epizod, że występowałem prawie jak Chris Angel. Nosiłem tylko koszulki z Eda Hardiego, które jak wiecie, albo nie wiecie, możecie sobie wygooglać, mają bardzo dużo cekinów i węży pożerających serca.
I ogólnie są spoko.
Są bardzo spoko, ale już z nich wyrosłem. I to był fajny okres, ale nie pasowało to do mojego sposobu prezentowania magii. Więc pożegnałem moje koszulki z Eda Hardiego. Ostatnio robiąc remont, zniszczyła mi się ostatnia.
Chlip, chlip.
Śpi, słodko aniołku. Ale eksperymentowałem, sprawdziłem, nie działało to dla mnie. Dla mnie działa pewien klasyczny sposób, tylko że ja na przykład ciekawostka, ja nigdy na występy nie noszę garnituru. Ja nie założę garnituru. Moja postać nie nosi garniturów.
Co ciekawe, ja akurat bardzo lubię garnitury, więc moja postać bardzo często pokazuje się na występach w trzyczęściowym garniturze.
Tak, ja noszę tylko zestawy koordynowane.
Kto wie, ten wie.
Kto wie, ten wie. Mogę założyć smoking, ale nie założę garnituru, bo garnitur jest bardzo dziwnym dla mnie ubiorem, który... Kiedy go się nosi w ogóle? Jeżeli się go
kiedy
nosi,
chcesz.
No, dokładnie, to jest jedyna słuszna odpowiedź. Bo garnitur nie jest strojem na wesele. Garnitur nie jest strojem do opery. Garnitur jest strojem wizytowym.
Tylko, że jest to... To są zasady, które zostały już zapomniane.
Tak.
I dzisiejsza elegancja to bardzo często jest polówka do jeansów.
No, polówka do jeansów potrafi wyglądać bardzo spoko.
Tylko, że to jest strój bardzo sportowy, tak naprawdę według zasad połowy byłego wieku. I to się wszystko bardzo zmienia, więc nie ma się to za bardzo przywiązywać do tych zasad, ale jeśli decydujemy się na to, że chcemy założyć bluzę, która wygląda trochę jakby była nabijana ćwiekami, bo jest nabijana ćwiekami, to nie założymy jej do koszuli z krawatem czy muszką. spójność jest tutaj bardzo ważna.
Tak, o spójności postaci będziemy mówić jeszcze długo, bo każdy z tych odcinków będzie opowiadał o innej części ubioru, a jednocześnie to wszystko musi być spójne. Bo ja wrócę jeszcze na moment do polówki i do jeansów, bo ty tak często chodzisz, jeżeli na przykład przywożesz jeszcze gawroszkę na szyi, to wyglądasz znakomicie.
Jakbym miał nosić gawroszkę na szyi?
Gawroszka to jest ta chustka taka.
Ale też czapka.
Też. Ale głównie to jest chustka.
Ale czapka.
Nie, chustka.
Ale czapka.
Ale chustka. Dobra. Chustkę na szyi.
No. I to tak, to tak chodzę.
I to wygląda super.
Tylko, że to jest strój codzienny.
To jest strój codzienny.
Jeśli ktoś mnie spotka gdzieś w kolejce do sklepu i powie, o, to ty jesteś tym magikiem, pokaż mi coś, to wtedy to będzie część mojej postaci.
Tak. Ale łatwo mi wyobrazić sobie, że ktoś mógłby się tak ubierać stale na występy.
Tak, zdecydowanie.
Tak, bo na przykład Eugene Berger zrezygnował z garniturów również i on nosił w tym ostatnim etapie, kiedy był u szczytu swojej kariery, kamizelkę na koszulę, na czarną koszulę z krótkim rękawem. I to długą taką dziwną kamizelkę. Te kamizelki były tak, nie mam pojęcia skąd się bierze taką kamizelkę w ogóle, chyba się szyje.
Jak większość ubrań.
Jak większość ubrań, no bo nie kupisz takiej kamizelki jak Eugene Berger w sklepie. Więc niezależnie co będziesz nosił na tej swojej przysłowiowej klacie, dobierz to świadomie.
Tak, zwróć uwagę, czy chcesz mieć szatę jak mag, w której na przykład często pojawiał się Max Maven, czy to coś podobnego do tego, co nosi Garrett Thomas?
Matthew Beach w ogóle nosi sutanny kościelne, tylko bez koloratki.
Tak, czy chcesz nosić kraciasty garnitur jak Matthew Wright z jego steampunkowym kiedyś wyglądem?
No.
Zastanów się nad tym właśnie, co chcesz przede wszystkim przekazać i powiąż to z typowym wyglądem postaci, która przekazuje to, co chcesz przekazać.
Tak.
Bo jeśli chcesz być steampunkowym magiem, to ubierz się jak steampunkowiec. Jeśli chcesz być gościem, który często bywa w operze i zabawia swoimi zabawnymi anegdotkami damy w przerwach, to ubierz się odpowiednio.
W jakich przerwach? W antraktach.
Otóż widzisz, ja jestem niewychowanym gburem i w operze nie bywam, więc dla mnie przerwa i antrakt to jest to samo. Ja jestem magikiem.
Przerwę to masz w gimnazjum.
I na tym mój rozwój się zakończył. Więc tak, pamiętaj o tym, że ważne, żebyś wiedział, o czym mówisz i co chcesz przekazać. Bo jeśli właśnie powiesz przerwa na antrakt, to ktoś cię może wyszydzić.
Tak.
To jest bardzo ważna lekcja. Ucz się na moim błędzie.
Więc idźmy dalej w dół. Spodnie pomińmy, bo to jest to samo, co
chyba, góra. Że warto zwrócić uwagę, że spodnie też możesz dopasować, bo jeśli jesteś hipiskim magiem, to założysz luźne spodnie w słonie, a jeśli chcesz być, jednak odnosić się trochę bardziej do mistycznych zaklęć Orientu, to będziesz chodził w hakamie, jak Max Maven. W każdym razie spodnie są bardzo mocno związane, czy spodnie, czy spódnice, bo spódnice też możesz założyć.
Oczywiście.
Szczególnie na przykład, jeśli nawet jesteś facetem, to możesz nosić, jeśli jesteś szkotem. Więc to jest bardzo często, bardzo mocno powiązane z górną częścią ubioru.
Tak, znaczy nie ma nic groźniejszego dla mnie, niż wielki, dobrze zbudowany gość w taktycznym kilcie.
Tak, to zawsze jest niepokojące.
Tak, jest taki gość, którego czasem spotykamy regularnie na wyjeździe. I gość jest tam zawsze. I ma taką groźną mordę. I jest wielki. I nosi normalne ciuchy, poza tym, że ma taktyczny kilt w multikamie.
Tak. To jest zawsze specyficzne.
I ten gość wygląda przerażająco.
Nie chcesz się z kimś takim bić.
No, on jemu nie pęknie nic w kroku, jak będzie cię kopał.
Dokładnie. I może cię kopnąć bardzo wysoko.
Tak.
Więc
idźmy w stronę butów jeszcze. Zatrzymajmy się na moment przy butach.
Tak. Bo...
które jeśli... depczą matkę naszą ziemię.
Dokładnie. Ale jeśli jesteś mężczyzną, to niestety w naszym kręgu kulturowym przyjęło się, że mężczyzna o butach nie myśli za dużo.
A powinien. Dziwne.
Tak.
Dowiedz się, czym jest zamknięta przyszwa.
Ogólnie rzecz biorąc, warto wiedzieć o butach sporo. Tym bardziej, że nie mówimy tutaj tylko o obuwiu takim klasycznym, eleganckim, z zamkniętą przyszwą, Oxfordach czy innych różnych rodzajach butów, bo jest ich naprawdę dużo.
I jest to dziedzina do eksplorowania nie na jeden odcinek podcastu.
Na całe życie.
Tak, buty to jest ciekawa rzecz.
Tak, ale jeśli wystąpisz w butach do jazdy konnej, ubrany za oficera pruskiej milicji, to obuwie bardzo dużo zmieni. Bo jeśli ubierzesz się za oficera pruskiej milicji, będziesz miał okulary i podkręconego wąsa, a na dole trampki, to nikt w to nie uwierzy.
Będziesz wyglądał słabo. Co więcej, ja uważam, że swój ubiór bardzo często powinieneś zacząć projektować od butów właśnie. Głównie dlatego, że buty to jest inwestycja na lata. Jeden z moich mentorów elegancji powiedział mi kiedyś, że mężczyzna powinien mieć partnerkę młodszą niż buty na stopach. I było to dla mnie bardzo dziwne, ale teraz żyjąc odrobinkę dłużej, rzeczywiście mam pary butów, które noszę przez 10 lat.
Tak, jeśli zainwestujesz w porządny obuw, jak to się gdzieniegdzie zwykło mówić, to on będzie z tobą bardzo długo.
Tak, w jednej z tych par butów zaniosłem sobie do szewca, wymieniłem podeszwy, inne musiałem podzelować.
Ale drogą, to niestety zostaje powoli zapomniane w tym całym fast fashion.
Tak, i to jest przerażające, że nie będzie gdzie podzelować butów.
Aczkolwiek wtedy nasze rady będą zupełnie bezsensowne, bo nie będziesz w stanie kupić dobrych butów. Wszystko trzeba będzie kupować jednorazowe, praktycznie, na jeden sezon. Ale jeśli na przykład nie lubisz tak klasycznego obuwia jak my i wolisz swoje sneakersy, trainersy, czy jakkolwiek się je tam nazywa, po naszemu adidaski. To, no hej, jeśli to pasuje do twojej różowej bluzy i pereł na szyi, to dobierz lepiej te buty. Bo w różnych kręgach społecznych, to jest w ogóle dziwne, ludzie naprawdę fetyszyzują buty. Mhm. I to kobiety, i to mężczyźni, i to ludzie od eleganckiego podejścia, i to ludzie od bardziej raperskiego podejścia. Jako rasa jesteśmy dziwni, ale na obuwie jesteśmy w stanie wydawać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dlatego człowiek to dosyć dziwna istota.
I but jest spoko rzeczą. I tak jak Parek powiedział, że o ile adidaski nie pasują do każdego stroju, to ale mogą nie pasować do stroju, ale mogą pasować do stylizacji. Przykładem tutaj jest, przychodzi mi Michael Weber, którego kiedy spotkałem, był ubrany był przebrany za wykładowcę amerykańskiego, powiedzmy, jeansy, tweedowa marynarka, koszula, bla bla. I na butach, na stopach miał złachane do ostateczności buty do biegania adidaski.
Tylko że to jest akurat w Stanach Zjednoczonych dosyć powszechne. Tak. Tam kultura tych ich sneakersów jest bardzo rozpowszechniona. Tak. I to ona też przenika do nas właśnie.
I on wyglądał dobrze w tym. Co więcej, uważam, że w tym zestawie wyglądałby równie dobrze, gdyby miał rozwiązane militarne trzewiki wysokie. Wyglądałby dobrze w kowbojkach. Wyglądałby dobrze w butach do pływania łodzią. A możesz wyglądać dobrze w rozmaitych rodzajach butów. Ważne, żebyś wiedział, do czego te buty są i umiał sam przed sobą wytłumaczyć, co nosisz na stopie.
Tak, tym bardziej, że ten strój, który przed chwilą opisałeś, i te wszystkie rodzaje butów całkowicie zmieniają całą stylizację.
Tak, oczywiście.
Bo to jest fundament. Ty na tym stoisz. Jeśli ktoś widzi twoją sylwetkę, to zawsze będzie na podstawie. Więc jeśli ty przyjdziesz na pokaz boso, ale ubrany w garnitur, to bardzo dużo o tobie powie. Swoją drogą przytoczyłbym tutaj pewien teledysk Boba Geldofa i jego piosenka The Great Song of Indifference, gdzie jest moim zdaniem świetnie pokazane w kolejnych etapach, jak jego strój się tam zmienia. Swoją drogą bardzo fajna piosenka i bardzo fajny teledysk, aczkolwiek fajnie moim zdaniem obrazuje gościa, ten kontrast między gościem, który wychodzi na scenę we fraku, a schodzi boso.
Zresztą chodzenie boso jest samo w sobie magiczne, bo czy musisz mieć buty na występie?
Nie.
Nie.
I wielu magików korzysta z tego, jak na przykład Nick DeFat.
Tak. I występowanie boso może być całkiem zabawne. Jest to pewnego rodzaju łamanie tabu, ale twoja postać może poruszać się po scenie boso.
Tak, bo jak bardzo wielu ludzi lubi buty, tak bardzo wielu ludzi nienawidzi stóp.
Tak,
a niektórzy wręcz na ich punkcie szaleją, więc tak, to też jest
stopy są
dziwne.
Tabu. W ogóle wszystkie efekty, w których łapiesz kartę stopą, są takie zawsze budzą emocje.
Tak.
Co więcej, to są większe emocje niż połykanie cholernych żyletek, więc warto jest zwrócić na to uwagę.
Więc obuwia nie przeaczaj, drogi słuchaczu.
Tak. I zastanów się nad nim świadomie i od niego zacznij projektowanie swojego ubioru. Bo jeżeli spojrzysz na jeden z najlepszych teledysków, jaki kiedykolwiek nakręcono, November Rain, to kiedy Slash gra tam na gitarze przed tym kościółkiem, ma wspaniałe kowbojki i rozpiętą koszulę i wygląda rewelacyjnie. To jest postać. I ta postać jest zarysowana rozpiętą koszulą, którą każdy może nosić, a jeansami, które są niczym wyjątkowym, ale te buty, i on tam chyba nogawice ma jeszcze, tworzą jego postać.
I włosy zasłaniające twarz. I kapelusz.
Cylinder.
Tak. Dokładnie.
Z tymi srebrnymi guzami. A zwróć uwagę jeszcze na akcesoria, bo one istnieją. I naprawdę ogromną różnicę w twoim wejściu na scenę zrobi. Wyobraźmy sobie, że wchodzisz na scenę i podpierasz się na laseczce.
O, cóż to za dystyngowany gentleman.
I za chwilę wchodzi inny gentleman, który wygląda dokładnie tak samo jak ty i podpiera się na kiju baseballowym. albo trzyma go na ramieniu.
Kogo idzie pobić?
Ten sam w zasadzie przedmiot, kawałek kija.
Ale lekko inaczej wyprofilowany, tak. Niosąc ze sobą troszkę inny ładunek emocjonalny.
Opowiada inną historię. I laseczki są bardzo pretensjonalne w dzisiejszych czasach, ale...
Ale nie do końca, bo jeśli wchodzisz o laserce dziarskim krokiem, to tak, to może być pretensjonalne, albo ktoś może zastanawiać, czy on tam ma ostrze ukryte w tej laserce.
To jest nielegalne, nie wolno w tym kraju.
Dokładnie, więc ktoś może już chcieć cię aresztować. Ale jeśli wejdziesz kulejąc, to o, tutaj mamy do czynienia z weteranem podobnym do doktora Watsona, który zabierze nas zaraz na wspaniałą przygodę, opowiadając o swoich własnych wyczynach.
Tak, mam jakiegoś znajomego, który podczas wyprawy na Mount Everest zrobił sobie straszliwą kontuzję kolana i wrócił. I był przeszczęśliwy. I pamiętam, że jak z nim rozmawiałem, pytam, czemu ty się tak cieszysz, człowieku? On mówi, bo rozwalił sobie kolano i wreszcie będzie mógł chodzić o lasce. I okazało się, że odziedziczył po swoim pradziadku, bo on pochodzi z dosyć szlacheckiej rodziny, kolekcję srebrnych laseczek. Wiecie, różne takie srebrne głowy i tak dalej. I one leżały w szafie i on na nich zawsze patrzył i zawsze mu się podbały od dziecka. A teraz mógł je wykorzystywać. Nie był to normalny człowiek. Pozdrawiam, wiem, że tego nie słuchasz, ale... Tak, laseczka może być fajnym elementem. Czym innym może być szalalaj na przykład, czy tak. Nasza ciupaga.
Tak, choć są to bardzo podobne elementy, ale dają pewnego smaku swojej postaci. I jeśli chcesz być na przykład irlandzkim magiem, który chodzi zawsze w kaszkiecie z przypiętą koniczynką, to szalalaj będzie ci zdecydowanie bardziej pasował niż ciupaska.
No Bebel nosi dready i ten swój dziwny kij.
Tak, i to od razu mówi o nim sporo. Zresztą jak wyjdziesz z czymś troszkę innym, ale podobnym, bo z magiczną różdżką, to od razu wpisujesz się w tą konwencję. I ludzie od razu wiedzą, o, to jest magik. I to taki dosyć staroświecki.
Tak.
Ale jeśli wejdziesz z wielkimi nożycami, albo nozicami, albo wejdziesz niosąc wielką kokardę, cokolwiek takiego, jakieś absurdalne elementy, które możesz mieć przy sobie nawet.
Salvador Dali chodził jako akcesorium ze swoim leniwcem.
Mrówkojadem.
Mrówkojadem, przepraszam, tak.
Tak. I dziwnym wąsem. Możesz mieć dosłownie wszystko, bo jeśli wejdziesz na scenę z własnym kwiatkiem w doniczce, jak to robił kiedyś Leon Zawodowiec,
to opowiada historię.
Tak, to opowiada historię i tworzy taką tajemnicę, taką ciekawość. Tam jest coś więcej w tej postaci. To nie jest zwykły gość, który przyszedł tutaj odbębnić swoje. Nie, nie, nie. On naprawdę kocha tego kwiatka.
Jeżeli wejdziesz z tajemniczym pudełkiem, jak Rob Zabreki, którego nikt nigdy nie otworzy, i dasz je jednemu widzowi na przechowanie i z nim zejdziesz, to również jest akcesorium, które opowiada historię. Jeżeli podczas występu, nie zachęcam cię do tego, to jest zły pomysł, ale chcę narysować przykład. Będziesz kładł na każdym stoliku w restauracji, czy gdzie tam występujesz, rewolwer czarnoprochowy.
Nie rób tego.
Nie, mówię, nie rób tego. Ale to będzie opowiadało historię. Jeżeli będziesz kładł kufel stary rzeźbiony, albo zminiaturyzowaną głowę, albo klocek z taki drewniany, jakim bawiły się kiedyś dzieci, to wszystko będzie twoje akcesorium. Oczywiście, ty możesz z tym później i prawdopodobnie zrobisz z tym później jakiś wspaniały efekt. Bo tych efektów, które możesz z tym zrobić, jest niesamowicie wiele. I o tym możemy kiedyś pogadać. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie nam znać. Ale możesz dobrać sobie akcesorium. I to akcesorium nie musi być jednym akcesorium. Bo to może być parasol i laseczka. To mogą być zestaw kluczy francuskich. Absolutnie cokolwiek. To będzie rysowało twoją postać.
Tak, bo jeśli wejdziesz na przykład w ogrodniczkach poplamionej smarem koszulce i z dużym kluczem francuskim, to ktoś pomyśli, o, to jest magik od rur albo od samochodów. Coś takiego. I to od razu buduje twoją postać. Akcesoria są super. Akcesoria mogą zmienić całe postrzeganie ciebie.
Tak, ja na przykład moim stałym akcesorium, bez którego się nie ruszam, jest zegarek i sygnet. I to są takie moje akcesoria, które są cechą mojej postaci.
Tak, bo to się może wydawać normalne, choć sygnety nie do końca są powszechne teraz w użyciu.
Szczególnie ten mój, który ma tam ponad 100 lat, nie? To jest...
Tak, a zegarki też lekko przeżywają kryzys.
Tak, jeżeli to nie są smartwatche.
Smartwatche to nie są zegarki.
Ho, 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 patrzcie, snob.
Odezwał się snob, Patryk. Więc tak, o akcesoriach warto zdawać sobie sprawę, bo jeśli wyjdziesz ubrany w garnitur, a wyjdziesz ubrany w garnitur podpierając się na laserce, a wyjdziesz ubrany w garnitur mając przy pasie zawieszoną szpadę, to całkowicie zmienia twoją postać.
Swoją szpadę to jest moje wymarzone akcesorium i od paru ładnych lat marzy mi się, żeby występować właśnie mając szpadę u pasa. Jedyny problem jest taki, co stoi pomiędzy mną a noszeniem szpady u pasa, jest to, że nie będę nosił tandetnej szpady. Chcę porządną szpadę.
No i może jeszcze ustawa o broni amunicji.
Można już nosić szpadę. Ustawa o broni amunicji nie stoi pomiędzy mną a szpadą. A dobra szpada, taka, która by sprawiła, że byłby kontent z noszonej szpady, jest droga.
Tak. Więc tak, akcesorium warto mieć. Ale my już tutaj się rozgadaliśmy strasznie, więc...
Wiecie, że dobrą szpadę można zgiąć tak do łuk, żeby się dotknęła i wraca do swojego...
Nie kształtu. Słuchajcie go. Paluszki w uszki. Tra-la-la-la-la-la. Więc przechodzimy dalej. Bo mamy dla ciebie, drogi słuchaczu, jeszcze pewną konkluzję. Coś, co jest takim dodatkiem, nie jest akcesorium, ale czymś, co pomoże ci prawdopodobnie spiąć twoją postać, a dokładnie jej wygląd. I czymś takim jest...
Symbol.
Uuu.
I... Jeżeli kupiłeś strukturę magii, to dostałeś ode mnie prawdopodobnie stempel, a jak nie, to widziałeś na tylnej stronie kładki moje takie logo.
Taki Maciej. Prosty.
Taki Maciej. I prosty Maciej składa się z brody i okularów.
Tak. I to jest od razu symbol Macieja.
Tak. Proste. Wzięliśmy cechy mojej postaci, nanieśliśmy je na kartkę i nagle powstał Maciej.
I Maciej składa się z dwóch elementów.
Tak.
Okulary i broda.
Tak. Moje drugie logo, którym ja się posługuję w kategoriach takich bardziej biznesowych, to jest łapka wskazująca symbol kłamstwa, oszustwa i korona, bo moje nazwisko. Więc wzięliśmy i zminiaturyzowaliśmy dwie cechy. U Patryka jest dokładnie tak samo.
Tak. Ja oparłem się tutaj na moim imieniu, czyli Patryk, pochodzący od świętego Patryka, będącego patronem Irlandii, której symbolem jest koniszynka.
A dodatkowo jeszcze masz zielony garnitur i to wszystko się tam...
To wszystko się splata, tak, więc mam zieloną koniczynkę, a nad nią unosi się zielona korona. I to jest mój symbol.
Tak. I to pozwala tworzyć niesamowite efekty, bo zatrzymując na chwilę nad przykładem koniczynki patrykowej, jeżeli Patryk by chciał robić Lucky Coina i robiłby to na czterolistej koniczynce...
To już samo się aż narzuca, to musi praktycznie takie być. Bo hej, mówimy o szczęściu. A symbolem szczęścia jest...
Dokładnie. Jeżeli Patryk robi, nie wiem, załóżmy Miser's Dream, to te irlandzki leprechun, tęcza i...
Garniec złota.
Garniec złota. Efekt sam się pisze.
Tak, zdecydowanie. I to ułatwia wszystko. I ten symbol może być czymś, co nosisz przy sobie. To może być coś, co nosisz na sobie. Bo jeśli na przykład... Idźmy w absurd, ale jeśli jesteś takim klasycznym magiem z historii jakichś plugawych i twoim symbolem jest pentagram, to jeśli będziesz miał szatę na plecach wyszyty pentagram, to raczej będziesz dosyć rozpoznawalny w tym. I łatwo będzie cię wyróżnić z tłumu. I cokolwiek sobie weźmiesz, możesz to mieć. Na przykład Michael Murray ma ten mózg otoczony różnymi symbolami, jako mentalista, i on to nosi. Ma wpinkę z tego, różne inne rzeczy. Trzyma się swojego symbolu i wobec tego jego postać od razu sama się tworzy.
Tak. Michael Murray ma bardzo ciekawą postać, bo jego postać to jest everyday casual normal guy, który czyta w twoich myślach. Więc jak spojrzy na jego wygląd, to on się niczym nie odcina, więc ta jego postać scenicznie nie robi roboty takiej, do której chcemy cię zachęcić teraz. Ale już Darren Brown ma postać, która wygląda charakterystycznie.
Tak.
Ona przechodziła pewne przemiany. Teraz jest to celebrycka postać, ale jak spojrzysz na Darrena Browna w początkach jego kariery, to jego postać była bardzo charakterystycznie rysowana.
Tak, on odnosił się bardzo do teatralnych tradycji z początku wieku XX, a nawet z wieku XIX jeszcze troszkę. I to było widać w jego stroju. On nosił te przedłużone marynarki, potem coraz bardziej one się skracały, coraz bardziej stawał się nowoczesny, ale tak, jego postać jest dosyć konkretna.
Więc... Będziemy się tym zajmować w tej długiej, nawet przy długiej sesji serii podcastów.
Bo ta sesja podcastu też już jest trochę zbyt długa.
Tak, tak. Ale już teraz możesz wziąć i narysować sobie hipka, który będzie tobą. Podzielić go na głowę, korpus, buty, akcesoria.
Dłonie, rękawiczki.
Tak. I rozpisać swoją postać. Zresztą o samych rękawiczkach moglibyśmy tutaj rozmawiać długo, bo jak mogliście usłyszeć, to klasyczna męska elegancja i historia tejże jest jedną z naszych pasji, która łączy mnie i Patryka.
Tak jest.
I jest naszą pasją troszeczkę za bardzo, więc za mało mówiliśmy o bluzach z dresu.
Tak, więc jeśli jesteś zwolennikiem bluz z dresu i wyróżniasz ich więcej niż jeden rodzaj, znaczy my wyróżniamy dwie. Są te rozpinane i te nierozpinane. To wybacz nam proszę, drogi słuchaczu, ale nie jesteśmy tutaj kompetentni i prawdopodobnie wiesz na ten temat znacznie więcej niż my. Ale jakkolwiek dziwne byś chciał ubiory zakładać, czy to choćby te peleryny, o których cały czas tutaj nieszczęsnych mówię, to wszystko stoi przed tobą otworem. Tak. Ważne, żebyś wiedział, z czym to się wiąże, z czego to pochodzi i co pomyślą twoi odbiorcy, kiedy zobaczą cię w tym właśnie elemencie ubioru. Bo jeśli ty chcesz występować przebrany za smoka, jak Piff, to A, jeśli ktoś widział Piffa, to przede wszystkim będzie myślał, co to za złodziej. Ale jeśli nikt nie widział Piffa, to pomyśli, czy ten gość zwariował i musisz zdawać sobie z tego sprawę. Bo dla ciebie to może być super poważne, bo ten kostium smoka przechodził z pokolenia na pokolenie u ciebie w rodzinie i twój pradziadek zbudował na tym fortunę, z której cała twoja rodzina nadal żyje i wszyscy są mu nadal za to wdzięczni. Ale zwykły człowiek nie domyśli się czegoś takiego.
Tak. I pożegnam się z tobą moim ulubionym cytatem z klasycznego filmu Wielki Gatsby. Bo oto idzie tam Wielki Gatsby i ludzie go obserwują i mówią, kto to jest? Wielki Gatsby. Znaczy Gatsby. No oczywiście, kto inny uszyłby sobie różowy garnitur? Bo jego postać to był dandyzm podkreślony do ekstremum i to był snobistyczny wręcz fircyk, który epatował elegancją i pieniędzmi.
Tak. I na pierwszy rzut oka było od razu widać, kto to jest, o co w nim chodzi i na co może sobie pozwolić. I do tego samego cię zachęcamy, drogi słuchaczu. Dawaj znać już swoim wyglądem, kim jesteś, a raczej kim jest twoja postać.
Bo jak cię widzą, tak cię piszą. I wyglądaj tak, żeby chciało im się o tobie pisać.
I to by było na tyle. Do następnego odcinka.
Cześć, jak czapka.
Pa, jak płaszcz.
Pa, jak peleryna, która wróci.
Dokładnie. Nie chciałem już się tutaj tak. To pa.
Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy Wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, tak zwanym mugolem, możesz nas wesprzeć, promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, kotom, dziewczynie, nie wiem, komu chcesz, znaczy, no, tak, chłopakowi, sąsiadom, każdemu. Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.